Pod koniec 1994 roku zimna wojna była wspomnieniem, a w Nowym Ładzie Ukraina postanowiła przekazać broń nuklearną mieszczącą się na jej terenie Rosji. Ukraina stała się niepodległym krajem 24 sierpnia 1991 roku i będąc niepodległym krajem, chcąc nie chcąc, odziedziczyło sporą część arsenału nuklearnego po byłym Związku Sowieckim. Ponad 175 pocisków wielogłowicowych, niemalże 2000 głowic bojowych i najważniejsze mickiewiczowskie 44 bombowce, którymi wszelką broń jądrową można było transportować. Trzeba zaznaczyć, że ilość broni była przytłaczająca. Wystarczy podać, że Wielka Brytania, Francja oraz Chiny razem wzięte dysponowały nieco mniejszym arsenałem. Wszystkim ówczesnym potęgom światowym zależy na tym, żeby jak najmniej krajów miało dostęp do broni nuklearnej. Do 1998 roku z takiej broni rezygnują RPA, Kazachstan, Białoruś oraz Ukraina. 6 lat wcześniej Rosji i Stanom Zjednoczonym udaje się przekonać postsowieckie kraje do denuklearyzacji. W 1992 roku podpisywany jest artykuł 5 protokołu lizbońskiego, który całe ustalenia scala. W 1994 roku kraje są już naprawdę blisko wprowadzenia w życie to, do czego się zgodziły. Porozumienie przechodzi do historii jako memorandum budapesztańskie. O czym wszyscy może nie do końca wiedzą, czy może do końca nie rozumieją, to, że choć zapisy dokumentu wydają się być jasne i przejrzyste, to patrząc na nie z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie stanowiły wiążącego porozumienia. Z porozumienia wynikało jasno, że cała broń nuklearna rozlokowana na terenie krajów niegdyś należących do Związku Sowieckiego miała trafić do Rosji. Ukrainie udało się pozyskać ze strony Stanów Zjednoczonych gwarancję integralności i suwerenności, ale nie na satysfakcjonującym poziomie. Co prawda, cały koszt przekazania broni spoczywał na barkach Amerykanów i Rosjan, ale Waszyngton czy Londyn bardziej były zaaferowane tym, by broń z Ukrainy zniknęła, niż tym, żeby kraj był bezpieczny w obliczu potencjalnego agresora. Rosja najbardziej skorzystała na ustaleniach. W jej ramach odzyskała swój potencjał nuklearny, a do tego osłabiła sąsiada znacząco. Rosyjska agresja na wschodnią część Ukrainy w 2014 roku przynosi z kolei jasny komunikat ze strony Władimira Putina, że uzgodnienia z memorandum były nieważne, a tym bardziej zapragnął je unieważnić w 2022 roku, rozpętując barbarzyńską wojnę. Bilans memorandum budapesztańskiego jest taki, że pozbawiło ono Ukrainy groźnej broni, praktycznie rzecz biorąc niczego nie dającej w zamian. Co warto podkreślić, wielką hecę urządzano wokoło wielkiej denuklearyzacyjnej umowy międzypaństwowej, która w żaden sposób politycznie nie zobowiązała ani Stanów Zjednoczonych, ani Wielkiej Brytanii do obrony Ukrainy w przypadku rosyjskiej agresji. 2 czerwca 1996 roku to znamienna data w najnowszej historii Ukrainy. Tego dnia bowiem z Ukrainy odjeżdża do Rosji ostatni pociąg z głowicami jądrowymi. Ukraina do 2 czerwca 1996 roku była trzecim mocarstwem atomowym świata. W dobrej wierze oddała swój śmiercionośny arsenał, a w zamian liczyli jedynie na międzynarodową pomoc i gwarancję bezpieczeństwa. Armia Ukrainy liczyła około 900 tysięcy żołnierzy i miała do dyspozycji ponad 2000 głowic atomowych. Fundamentem ich potęgi były dwie dywizje strategicznych wojsk rakietowych, wyposażone w rakiety UR-100 NUTTH i RT-23 UTTH. UR100 NUTTH to mające ponad 24 metry długości, ważącej ponad 105 ton, międzykontynentalne pociski balistyczne. Ważąca ponad 4,5 tony głowica bojowa typu MIRV mieściła 6 pomniejszych głowic, czyli na dystansie 10 tysięcy kilometrów jeden pocisk potrafił zaatakować 6 celów. Szacuje się, że głowica miała siłę eksplozji 750 kiloton, czyli ponad 45 razy silniejszą od bomby, która zdewastowała Hiroshimę. Celność miały rzędu 900 metrów. Z kolei RT-23 UTTH były nowoczesnymi pociskami produkcji sowieckiej, gdzie mając zbliżoną masę czy długość, oferowały za to większe możliwości. Mogły przynosić do 10 głowic, każda o sile 430 kiloton, czyli ponad 27 razy silniejsze od bomby, która zniszczyła Hiroshimę, już z celnością rzędu 500 metrów. Wspomnijmy również o lotnictwie strategicznym. Ukraina miała na stanie sowieckie samoloty Tu-95 i dość nowoczesne, naddźwiękowe Tu-160, zdolne do przynoszenia pocisków manewrujących Raduga CH-55 o zasięgu 2,5 tysiąca kilometrów. Pociski te mogły być wyposażone w głowice o sile 200 kiloton. Uzupełnieniem atomowego arsenału były bomby z taktycznymi ładunkami mniejszej mocy, a także atomowe pociski artyleryjskie, które mogły być użyte przez zwykłą artylerię. Przejęcie takiej ilości sprzętu było może nie do końca zbawieniem. 24 sierpnia 1991 roku uchwalana jest Deklaracja Niepodległości Ukrainy. Tego dnia wszelkie jednostki wojskowe mieszczące się na jej terytorium przechodzą pod kontrolę Ukrainy. Powstaje ukraińska armia z pewnym problemem natury technicznej. Żołnierze składali przysięgę, by służyć wiernie Związkowi Sowieckiemu, a nie Ukrainie. Ci pracujący przy broni atomowej również. Wprowadzono zatem, że żołnierze muszą złożyć przysięgę na wierność Ukrainie. Część sił taką przysięgę złożyła. Druga pozostała część, ją wywiało do Rosji. Świeżo upieczona nuklearna potęga co prawda miała sprzętu, ale nie mogła jej użyć, ile dusza zapragnie. Jedynie rosyjski system rozpoznawania i dowodzenia mógł ich używać. Ukraina nie miała kontroli operacyjnej. Do tego dochodzi coś, o czym się nie myśli w pierwszej kolejności. Kto zapłaci za utrzymanie tego wszystkiego? Konserwację, zabezpieczanie, wszystko kosztuje pieniądze. W związku z tym zaczęły się pojawiać koncepcje, by zostawić tylko najnowszy sprzęt, a reszty się pozbyć. Zaczęło już pachnieć denuklearyzacją. I w tym miejscu właśnie pojawia się protokół lizboński. Ukraina się ucieszyła, że USA pokryje koszty uzbrojenia. Problem zostanie usunięty. Do tego trafi do Kijowa mnóstwo międzynarodowej pomocy, zagraniczne inwestycje, a do tego miały trafić surowce energetyczne z Rosji. Potem pojawia się feralne międzynarodowe porozumienie, które nie ma mocy traktatu, czyli de facto deklarację respektowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także do powstrzymania się od wszelkich gróźb użycia siły przeciwko jej niepodległości i integralności terytorialnej nie mają znaczenia. Dopiero nabrałyby znaczenia, gdyby był właśnie traktat podpisany. Kiedy Rosja przeprowadziła inwazję na Krym w 2014 roku, pojawiły się dwa wyjścia dla Ukrainy. Rozważano albo dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a jak nie na to samodzielne uzbrojenie się w broń atomową, bo jak inaczej się obronić? A takie ukraińskie dylematy dotyczące własnego bezpieczeństwa, kraju, który na arenie międzynarodowej nie ma żadnych gwarancji bezpieczeństwa i to przez takie dywagacje, Putin poczuł się zagrożony na tyle, by rozpętać barbarzyńską wojnę. Wypada na koniec zadać sobie pytanie, czy inaczej by dzisiaj wyglądała historia Ukrainy, gdyby podjęto decyzję o zatrzymaniu sowieckiej broni jądrowej? Na pewno inaczej, tylko raczej o bezpieczeństwie naszego sąsiada. Nie jest to zdeterminowane faktem posiadania takich czy innych czołgów, samolotów, broni czy rakiet. Ich niebezpieczeństwo to Rosja i niechęć Moskwy wobec genialnie radzącego sobie kraju z byłego bloku sowieckiego, które jawnie i otwarcie odrzuca opcję moskiewską i woli zginąć pod naporem ich barbarzyńskich bombardowań, niż odwrócić się z obranego kierunku. Kierunku, gdzie widnieje zarówno Unia Europejska, jak i NATO. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, kciuki do góry. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was jakoś wesprze Ukrainę. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.